List do Rzymian, 4 rozdział. Te wasze świadectwa tak mi pasują do tego, o czym chcę dzisiaj mówić. A zatytułowałem sobie moje poselstwo w ten sposób. Wzmocnieni wiarą oddawajmy Bogu chwałę. I przeczytam ten fragment z 4 rozdziału Listu do Rzymian. Od 18 wersetu do końca tego rozdziału. Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z zapowiedzią. Takie będzie twoje potomstwo. I nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około 100-letniego mężczyzny jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Właśnie dlatego uznano mu to za sprawiedliwość. Nie czytamy przy tym, że uznano mu tylko ze względu na niego. Stało się to również ze względu na nas. Nam ma to być uznane wierzącym w tego, który wzbudził z martwych Jezusa, naszego Pana, wydanego za nasze upadki i wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia. To będzie główny tekst, na którym się chcę dzisiaj oprzeć, ale przeczytam też parę wcześniejszych wersetów. Parę tygodni temu mówiłem o tym, że dobrze jest czekać na Pana i wspomniałem tam też o tym, że tak naprawdę, kiedy patrzymy na całą Biblię, to zauważymy, że Biblia jest historią dziedziców obietnicy. Że od początku właściwie historii ludzkości, od Adama i Ewy, Bóg składa swoje obietnice. I to wezwanie, które jest jednym z takich fundamentalnych wyznań Nowego Testamentu, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale z wiary w co? Moglibyśmy odpowiedzieć, no z wiary w Boga. Ale to jest ogólne. Nadal to jest ogólne stwierdzenie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Z wiary w co? Tak naprawdę z wiary w obietnicę Boga. Słowo Boże, tak? Psalm 138 mówi, że Bóg ponad wszystko inne wywyższył swoją obietnicę. Ponad wszystko inne wywyższył swoją obietnicę. Dlatego też, gdybyśmy chcieli przeczytać ten 4 rozdział Listu do Rzymian w kontekście właśnie dziedziców obietnicy, to od 11 wersetu parę myśli wydobędę z tego fragmentu, gdzie jest powiedziane o Abrahamie, że on stał się ojcem wszystkich wierzących. Wszystkich wierzących. Obrzezanych, czyli Żydów, i tych, którzy są nieobrzezani, czyli wszystkich innych ludzi poza Żydami. Tych, którzy wstępują, 12 werset mówi o tym, również na drogę wiary naszego ojca Abrahama, wiary, którą miał jeszcze przed obrzezaniem. Zauważmy, że to nie za pośrednictwem prawa Abraham wraz z potomstwem otrzymał obietnicę, że będzie dziedzicem świata. Stało się to za pośrednictwem usprawiedliwiającej wiary, tak? Więc Abraham też stał się pierwszym człowiekiem w Biblii, o którym można powiedzieć, że był człowiekiem, który żył obietnicą Boga. I jego życie było w obietnicy Boga. I z obietnicy Boga. Więc żył tą obietnicą, że będzie dziedzicem świata, i jeśli dziedzicami są ci, którzy trzymają się prawa, to wiara traci znaczenie, a obietnica swą treść. Prawo bowiem sprowadza gniew, a tym, gdzie nie ma prawa, nie ma wykroczenia. Obietnica natomiast dlatego została uwarunkowana wiarą, aby udział w niej był sprawą łaski. Została także dana w taki sposób po to, aby dotyczyła całego potomstwa, czyli nie tylko tych, którzy trzymają się prawa, ale i tych, którzy podążają śladami wiary Abrahama, ojca nas wszystkich. Więc nasz pradziadek Abraham stał się ojcem wiary wszystkich, którzy wierzą, tak? Więc to słowo, że jest obietnica, Bóg złożył już w Abrahamie, Abrahamowi obietnicę, która nie tyczy się tylko jego, ale tyczy się nas wszystkich, tak? Nie tylko Żydów, ciebie i mnie. Ciebie i mnie, tak? Jest uwarunkowana wiarą, aby był udział w niej był sprawą łaski, a została dana w taki sposób po to, aby dotyczyła całego potomstwa. Całego, czyli że nie ma kogoś, kto jest wykluczony. I to, co mówi apostoł Paweł również w liście do Rzymian, tyle tylko, że później w 6 rozdziale, to mówi o tym, że Bożym przeznaczeniem jest to, żebyśmy królowali w życiu. Żebyśmy byli królami życia, tak? Błogosławieństwa Jezusa mówią o tym, że błogosławieni na przykład ubodzy w duchu, albowiem oni posiądą ziemię. Że nam jest obiecane Królestwo Niebios, Królestwo Boga, nowa ziemia i nowe niebo. Jesteśmy dziedzicami świata. To jest obietnica, która tyczy się też nas. I to, o czym dalej czytamy, co zrobił Abraham? Zgodnie ze słowami ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, czynią to natomiast przed obliczem tego, któremu on uwierzył. Komu uwierzył Abraham? Bogu, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu. I to jest niezwykle istotne sformułowanie czy stwierdzenie. Abraham uwierzył Bogu, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ponieważ śmierć jest dla ludzi końcem. I wiemy przez całą historię Biblii, że uwierzyć, że jest coś poza śmiercią, jest bardzo trudne. Pomimo wiary zmartwychwstania, tak? To ten problem miały siostry Marta i Maria, jak Łazarz im zmarł, tak? Chociaż Jezus mówił, czy wierzysz, że jestem zmartwychwstaniem? Tak, ja wierzę, tak? No to chodźmy do... No i on już cuchnie 4 dni, to już cuchnie, nie? Czyli wiara tak, umysł się zgadzał, ale praktycznie to nie docierało tak naprawdę głębiej. To było nie do przyjęcia dla nich, że no to jak to, w tej chwili zmartwychwstanie? A apostołowie, którym Jezus zapowiadał tyle razy, że zmartwychwstanie. Jak już co do czego? Koniec. Pogrzebane wszystko. Śmierć, tak? I też list do Hebrajczyków mówi, że w 11 rozdziale, słynnym rozdziale o wierze, w 3 wersecie mówi, że dzięki wierze pojmujemy, że wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni, zostało ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z rzeczy widzialnych. Dzięki wierze wiemy także, że wszystko, co powstało, powstało przez słowo Boga. Czyli, że słowo Boga ma moc. Bóg słowem powołał do istnienia, nie musiał nic robić. Nic nie zrobił, tak naprawdę. Wypowiedział słowo. I stało się. Wypowiedział słowo i stało się. I to jest klucz pewien do wiary. Że to słowo, tak, Bóg wywyższył ponad wszystko swoją obietnicę, że słowo Boga ma absolutną moc, tak? Że słowo Boga jest tak wiarygodne. I teraz czytamy, Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z zapowiedzią, takie będzie twoje potomstwo. Czyli Abraham wbrew beznadziei. Jaka to była beznadzieja? Bóg dał im obietnicę, kiedy jeszcze byli młodzi. Tak, że będą mieć potomstwo jak gwiazdy na niebie. Ale lata mijały i nic się nie działo. Nic. I jeśli po ludzku, tak można powiedzieć, mogli liczyć na to, że jak się kochamy, to z tego będą dzieci. Bo tak mówi doświadczenie. To przyszedł moment, w którym nie mogli już polegać na czymkolwiek. Nie mogli polegać na swojej biologii, nie mogli polegać na swojej miłości, nie mogli polegać na tym, że są na przykład środki wspomagające płodność. A były znane w tamtym czasie. Czy wnuk Abrahama nie korzystał z tego, znaczy żona, czyli Rachela nie korzystała ze środków na wspomaganie płodności, bo też miała problemy z zajściem w ciążę, Rachela. Była gotowa wiele zrobić, żeby zdobyć mandragory, które znalazł syn Lei. I zaszła potem w ciążę? Zaszła. Ale przyszedł moment, kiedy oni już nie mieli nic, czy mogliby pokładać nadzieję, po ludzku, tak? W swoich własnych staraniach, próbach, zróbmy to, czy zróbmy tamto. Znowu wracając na przykład do Racheli, Rachela nie mogąc zajść w ciążę, mówiła do Jakuba, daj mi synów, bo jak nie, to umrę. I to był na pewno powód do kłótni pomiędzy Rachelą a Jakubem. No daj mi synów. I czytamy, że Jakub się wkurzył. rozgniewał się. A co to ja jestem na miejscu Boga? Ale kto wie, czy pomiędzy Sarą i Abrahamem nie dochodziło do podobnych napięć. Jesteś facet, Abraham, zrób coś, nie mamy dzieci. No to jak już nie ma innej rady, to weź moją służącą i zrób mi z nią dziecko. Przychodzi moment, że Abraham i Sara zostali ograbieni z resztek jakiejkolwiek nadziei. Jest już za późno. Koniec. Umarliście dla możliwości posiadania potomstwa. I to był moment, w którym Abraham mógł się zapaść w sobie, mógł powiedzieć: trudno. Koniec. Ale nie zrobił tego. Ten moment jakby śmierci dla naturalnej nadziei stał się początkiem powstania nowej nadziei. Abraham wbrew beznadziei, mając nadzieję, uwierzył. Bo przyszedł moment, w którym nic mu nie zostało oprócz obietnicy Boga. Została mu tylko obietnica Boga, albo możemy powiedzieć, aż obietnica Boga. Wszystko inne upadło. Wszystko inne, na czym mogli oprzeć się, nie sprawdziło się. I została tylko obietnica Boga, która i tak się nie spełniała, tak, w tym czasie, bo lata mijały i też nic z tego nie miało miejsca. Ale on uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z zapowiedzią. Miał tylko zapowiedź, miał tylko obietnicę. Po ludzku stało się to już niemożliwe. I czytamy, i nie cofnął się w wierze, choć miał świadomość, że jego ciało jako około stuletniego mężczyzny jest już martwe, podobnie jak martwe jest łono Sary. Przyszedł moment, tak, kiedy już widział, że jest pozamiatane, kiedy mógł, że tak powiem, spojrzeć w dół i powiedzieć: no bratku, ale tu już nic nie skurasz. Przyszedł moment śmierci, kiedy mógł się cofnąć w wierze. Byłoby to po ludzku nieuzasadnione, tak? Uzasadnione, tak? Kiedy na rok przed narodzinami Izaaka przyszedł Bóg do Abrahama pod postacią trzech osób i wtedy w czasie rozmowy, kiedy jedli posiłek, Pan przemówił i powiedział: za rok od tego czasu Sara będzie pieścić syna. A Sara, która z nimi nie była, tylko była posłuchiwała ich, tak, w namiocie, w myślach parsknęła śmiechem. Ja, 80-letnia babcia? Nie, no. Co ty za brednie pleciesz? Ale Pan usłyszał jej myśli, tak? Ale słuchajcie, dlaczego Sara parsknęła śmiechem? Bo to było nie do wiary. Bo to było nie do wiary. To już było niemożliwe, tak? To jest nie do wiary. Dzisiaj nawet podobno są przypadki współcześnie na świecie, że kobieta mając 60 lat urodziła, ale nigdy, żeby 80. Nigdy. Żeby to było po ludzku tak biologicznie możliwe, tak? Ale Abraham nie cofnął się w wierze. Sara zresztą też nie, tak? Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą, poddał chwałę Bogu. Nie zwątpił on w niewierze w obietnicę Boga. Sara temu uległa. Kiedy czytamy o tym, że w 16 rozdziale Księgi Rodzaju w pewnym momencie powiedziała właśnie do Abrahama tak. Pewnego razu Sara wyznała Abramowi: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abraham posłuchał rady Sary, tak? Co zrobiła Sara? Ona w pewnym momencie wykluczyła się z obietnicy. Bo ja nie mogę mieć dzieci. Doszła do wniosku, że Pan odmówił mi potomstwa. Ale czy Pan jej zapowiedział to? Czy dostała słowo od Boga, że nie będzie mieć potomstwa? Czy nie dostała słowa od Boga, że będą mieć dzieci? Ale dlatego, że patrzyła na to, co widzą jej oczy, na okoliczności, dlatego doszła do takiej interpretacji. Obietnica tyczy się ciebie, Abrahamie, nie mnie. To jej stwierdzenie, że tak musi być, że to się nie jej tyczy, było tylko oparte na tym, czego doświadczała, co widziała. I stwierdziła, że tak jest. Widocznie tak, widocznie mnie Bóg odmówił posłuszeństwa. Ileż razy podobnie w naszym życiu, kiedy pewne rzeczy się nie dzieją, przez długi czas też jesteśmy skłonni wykluczyć się, że to się nie tyczy mnie. Tamtego czy tamtego tak, bo u nich to się dzieje, ale nie dzieje się u mnie. Więc to nie dotyczy się mnie. Obietnica jest dla innych, nie dla mnie. Ponieważ obietnica musi być ważna, więc Abrahamie, spróbuj tak. Beze mnie już. Więc był moment załamania się Sary, że ona stwierdziła, że to nie jest już dla niej. Ona by chciała, ale widocznie to nie jest dla niej. Bo Pan odmówił mi potomstwa. Takie miała zrozumienie całej sytuacji, które nie wynikało ze Słowa Bożego, tylko z interpretacji okoliczności jej życia. Więc Sara zwątpiła i sam Abraham bez wątpienia też miał na pewno momenty wątpliwości. Ale Abraham nie zwątpił w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. I czy Abraham nie myślał o tych wszystkich rzeczach, dzięki którym, czy przez które wciąż nie mieli dzieci? Na pewno myślał. Ale kiedy przyszedł ten moment, że zostało im zabrane wszystko, co, w czym mogli polegać nadzieję, tak, Boże, dałeś nam obietnicę, więc staramy się o dziecko, będzie nie raz, nie drugi, to za 10. razem albo za 100. razem w końcu nam się uda, tak? Nie udało się. Nie udało się. Ale Abraham, jego czyny na to wskazują, musiał nad tym rozmyślać. I kiedy został odarty z tych wszystkich zewnętrznych czynników, których mógł polegać, na których mógłby oprzeć się i zostało mu tylko Słowo Boga, to musiał dojść do wniosku, że to nieprawda, że zostało mu tylko Słowo Boga. Nadal ma wciąż wszystko, bo wszystko jest w obietnicy Boga. Wszystko jest zawarte w obietnicy Boga. Więc zaczął myśleć o tym, czy ten Bóg składa obiecanki, cacanki? Czy ten Bóg jest Bogiem, który może odwidzieć się, któremu może się odwidzieć, który może zmienić zdanie, który może stwierdzić, a jednak nie? Gdyby tak zaczął myśleć, a to jest możliwe, że tak można pomyśleć, przecież wielu ludzi tak myśli, że Bóg zmienił zdanie, to Abraham nie oddałby chwały Bogu. Ponieważ stwierdził, że Bóg jest Bogiem, który jest chwiejny, który zmienia zdanie. Nie jest Bogiem niezmiennym. Ale myślę, że im bardziej, im dłużej myślał Abraham nad obietnicą Boga i rozmyślał nad Bogiem, tym bardziej był świadomy tego, że to jest niemożliwe, żeby Bóg zawiódł. Jest niemożliwe, żeby Bóg zawiódł. Nie, że niemożliwe jest posiadanie dzieci. Nie, niemożliwe jest to, żeby Bóg nie wypełnił swojego słowa. Przecież patrzę na świat, tak? Bóg stworzył to, jak czytaliśmy tutaj na początku, Bóg, który ożywia umarłych i to, czego nie ma, powołuje do bytu. Skoro Bóg stworzył ten cały świat swoim słowem, to co za problem dla Niego, żeby dać nam dzieci, chociaż już jest to niemożliwe. I w ten sposób Abraham dał chwałę Bogu, oddał chwałę Bogu, bo stwierdził, że to nie jest Bóg tylko dobry, ale no sorry, no już trudno, wszystkiego nie może uczynić, chciał, ale widocznie się jemu nie udało. Nie. On stwierdził, że nie tylko Bóg chce, ale że też może. Że Bóg nie tylko jest dobry, ale ma moc to uczynić. Czyli nie postawił żadnych ograniczeń Bogu. I przez to oddał Bogu chwałę, tak? Zaczął się wzmacniać w wierze, bo im bardziej myślę, że rozmyślał nad tym wszystkim, tym bardziej jego wiara rosła. Znalazł się w dolinie cienia śmierci, dlatego że nadzieja na posiadanie potomstwa umarła, została pogrzebana wraz z śmiercią ich biologicznej możliwości, ale w tej dolinie cienia śmierci, kiedy mógłby się wycofać i zamknąć w sobie i powiedzieć trudno, koniec, to w nim zaczęła rodzić się na nowo nadzieja, bo mam nadal obietnicę Boga, a Bóg nie może zawieść, Bóg nie może cofnąć swojego słowa. Więc chociaż nie wiem jak, widocznie Bóg dalej ma możliwość wypełnić tę obietnicę. I tak się stało, tak? Stuletni dziadek z 80-letnią babcią urodzili dziecko i z tego dziecka co się zrobiło? Potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Z pary, która już było niemożliwe, żeby posiadała dzieci, tak? Więc Abraham nie zwątpił, nie wierzył w obietnicę Boga. Przeciwnie, wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Czasami jest tak w naszym życiu, też podobnie z naszą wiarą. Tak jak było w ich przypadku, że nasza wiara nie zasadza się tylko na słowie Boga, ale na oglądaniu. Widzisz, że Bóg coś dobrego czyni, twoja wiara jest zbudowana, zachęcona, wierzysz, ale jak się ciągle nie dzieje nic, to nasza wiara zaczyna często słabnąć. I czasami chodzi o to, żeby zostaliśmy właśnie odarci z wszystkich innych możliwości wiary, jak tylko taka, że mamy tylko Słowo Boga. I dalej wierzymy. Bo mamy wystarczająco dużo, tak? Bo mamy aż Słowo Boga. To te wszystkie inne rzeczy są tym niczym. Wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. Był przy tym w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić, tak? Był w pełni przekonany. On nie miał cienia wątpliwości. Nie miał co do tego cienia wątpliwości. Kiedy przyszła próba na Abrahama, kiedy Bóg spełnił obietnicę, tak, narodził się Izak i Izak był już dorosły. Znaczy był tam młodym człowiekiem, według Józefa Flawiusza miał 26 lat, kiedy Abraham go poszedł złożyć na ofiarę. Czytamy o tym w 22 rozdziale Księgi Rodzaju, że po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Zwrócił się do niego: Abrahamie. On zaś odpowiedział: słucham. Wtedy usłyszał: weź, proszę. Pan Bóg poprosił ładnie. Swego syna, swego jedynaka, którego tak kochasz. Ach, jak Bóg lubi szpilkę wbić, tak? Izaaka, i udaj się do ziemi Moria. Złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, którą ci wskażę. Złóż mi swoje jedyne dziecko, w którym położyłeś wszystko, które jest wszystkim, czym żyjesz, wszystkim, czym kochasz, ponad nawet swoje życie. Złóż mi go w ofierze, proszę. Tak mi okaż uwielbienie swoje. I to, co dla mnie jest niesamowite, Abraham był w pełni przekonany, tak, że Bóg jest mocen wypełnić to, co obiecał. Bo co zrobił Abraham? Stał wcześnie rano, osiodło swojego osła, wziął ze sobą dwóch służących i syna Izaaka, przygotował drewno do ofiary całopalnej i wyruszył w drogę do miejsca, które wskazał mu Bóg. Zero sprzeciwu. Wyobrażacie sobie takie coś? My dzisiaj jesteśmy ci szczęściarze, którzy znają całe zakończenie historii, tak? No my... Ale w tamtym czasie... Janek, wyobrażasz sobie, o, tam trzymasz, że masz, Bóg do ciebie mówi, idź. Czy my, nasze własne dzieci, to jest coś nie do pomyślenia, to jest coś przerażającego, tak? A Abraham bez wahania, wygląda na to, poszedł. Ale wiecie co? Abraham mógł być posłuszny Bogu bez wiary. Mógł się przestraszyć Boga, nie chce wywoływać Bożego gniewu. On każe, ma prawo, jest Panem, może zmienić zdanie, wszystko może. Nie chce wywoływać Bożego gniewu, bo i tak, jak będzie chciał, to i tak mi go zabierze. Idę. Ale nie tak było z Abrahamem. Czytamy, że Trzeciego dnia Abraham spojrzał i zobaczył to miejsce z oddali. Zostańcie tu z osłem, polecił służącym. Ja i chłopiec udamy się tam, a po złożeniu ofiary wrócimy tutaj do was. Następnie Abraham wziął drewno potrzebne przy ofierze całopalnej, włożył je na swego syna Izaaka, zabrał z sobą ogień i nóż i razem ruszyli w drogę. Po drodze Izak zapytał swego ojca: ojcze, Abraham na to, słucham cię, mój synu. Mamy ogień i drewno, ale gdzie jagnię na ofiarę całopalną? Abraham odpowiedział: Bóg sobie upatrzy jagnię na ofiarę całopalną, mój synu. I szli dalej razem. Ta odpowiedź jest odpowiedzią wiary. Ja nie myślę, że tu chodziło o to, żeby Izak się nagle nie przeraził, że chciał oszczędzić Izakowi tego, co mu szykuje, więc zaczął mu kłamać. Biblia na liście do Hebrajczyków daje jednoznaczną odpowiedź, że to dzięki wierze Abraham złożył swojego syna jedynaka. Gdy przybyli na miejsce, które wskazał mu Bóg, Abraham zbudował tam ołtarz i ułożył na nim drewno. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drewnie. Następnie Abraham wyciągnął rękę, wziął nóż, aby zabić swego syna. Wtedy z nieba rozległ się głos, zawołał anioł Pana: Abrahamie, Abrahamie, słucham, odpowiedział. Nie podnoś ręki na chłopca, usłyszał. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Po tych słowach Abraham rozejrzał się wokół siebie i zobaczył za sobą barana, który zaplątał się w gąszczu rogami. Podszedł więc, wziął go i zamiast swojego syna złożył w ofierze całopalnej. I teraz wracając do tego 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, te niesamowite słowa w 17 wersecie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, że dzięki wierze Abraham poddawany próbie przyniósł na ofiarę Izaaka, ofiarował jedynego on, który otrzymał obietnicę. Myślę, że być może było tak, że Abraham liczył na to, liczył na ofiarę zastępczą, tak? Wyszukiwał jej, nie było, więc podniósł nóż. Ale to, co jest niesamowite, to to, że Abraham podniósł ten nóż z wiarą. Bo gdyby nie miał wiary, to nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że on nie był w stanie tego noża podnieść. Że nie byłby w stanie tego noża podnieść na swoje własne dziecko. Był w stanie to tylko zrobić tylko dlatego, że była w nim wiara. Było pełne przekonanie, pełne, nie 99%, ale był w pełni przekonany, że Bóg, co obiecał, jest w stanie uczynić. Dlatego mógł dzięki wierze przynieść na ofiarę Izaaka on, który otrzymał obietnicę. Więc cały czas miał z tyłu głowy, albo z przodu, przed sobą właściwie bardziej, przed swoimi oczyma cały czas miał tą obietnicę. Boże, obiecałeś mi. Ty mi obiecałeś. Więc jeśli nawet zabiję mojego syna, to ty go wzbudzisz z martwych, tak? I o tym mówi werset 18, do którego powiedziany 19. Twoim potomstwem będzie nazwane potomstwo Izaaka. Liczył on na to, że Bóg ma moc wskrzeszać nawet umarłych. I też z umarłych, mówiąc obrazowo, odzyskał swego syna. Liczył na to. Dlaczego miał wiarę? Bo wierzył, że Bóg nie może cofnąć swojego słowa. Że Bóg nie może zawieść w swoim słowie. Że Bóg nie jest Bogiem, który zmienia zdanie. Bo Bóg ponad wszystko wywyższył swoją obietnicę. Ponad wszystko wywyższył swoją obietnicę Bóg. Więc Bóg nie jest Bogiem, który cofa swoje słowo, tylko Jego słowo jest ponad wszystko inne, tak? Więc to znaczy, że na tej podstawie Abraham mógł oddać Bogu chwałę i liczyć na to, że nie zginie jego syn. I wiemy, że tak się stało, tak? Abraham musiał mieć świadomość, czy szukać sobie, myślę o tym, co Abraham mógł myśleć. Boże, Ty jesteś dobry. Nie wiem, dlaczego wydałeś mi taki rozkaz, ale ponieważ jesteś dobry, to nie robisz tego dla na złość mi, nie robisz tego, żeby jakieś zło wyrządzić mi czy Izakowi, synowi obietnicy, ale dlatego, że jest w tym jakiś cel, jakiś dobry cel, którego ja nie widzę w tej chwili, nie rozumiem tego, ale musi być coś dobrego za tym. A co było? Abraham zrobił pewien obraz tym aktem tego, co zrobi później ojciec w niebie, tak? Bo nie wiem, czy jeśli ktoś z was nie wie, to właśnie na tej górze Moria został krzyżowany Jezus. Na tej samej wzgórzu. Więc to był akt w pewien sposób proroczy tego, co zrobi ojciec w niebie, że da swojego syna. Nie zginie Izak, bo dam ci baranka zastępczego za twojego syna. Mojego syna dam. To mój syn zginie, ale też i zmartwychwstanie, tak? I w pewnym sensie też Izak stał się typem Chrystusa, tak? Że to, co zrobił Abraham, to zrobił też ojciec w niebie. Był gotów ofiarować na uwielbienia chwały Bożej swojego własnego syna. Ale też i go wzbudził z martwych. Dlatego też Abraham był w pełni przekonany, że co Bóg obiecał, ma moc i uczynić. W tym 11 rozdziale czytamy, że również Sara w 11 wersecie dzięki wierze również sama Sara niepłodna otrzymała, i to pomimo podeszłego wieku, moc poczęcia, gdyż uznała tego, który złożył obietnicę, za godnego zaufania. Zaufanie, że ten, który złożył obietnicę, jest godny zaufania. Że ten, który złożył obietnicę, jest wiarygodny, jest wierny. 6 rozdział listu do Hebrajczyków mówi w ten sposób. Zauważmy dalej od 13 wersetu, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na siebie samego, oświadczył: zaręczam ci, że ci pobłogosławię i rozmnożę cię obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, przysięga zamyka każdy ich spór. Dlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus. To właśnie zrobił Abraham, tak? Bóg przez dwa niezmienne posunięcia, co do których niemożliwe jest, żeby Bóg zawiódł, czyli przez to, że Bóg złożył obietnicę i że wzmocni ją przysięgą, dlatego jest niemożliwe, żeby Bóg tutaj zawiódł. I o tym musiał rozmyślać Abraham, kiedy tracił nadzieję ludzką, że nadal mam coś daleko mocniejszego niż biologia, niż natura, niż moje własne starania, niż naszą miłość i tak dalej, i tak dalej. Mam obietnicę Boga, która jest nie do złamania. Jest niemożliwe, żeby się nie wypełniła. To nie jest niemożliwe, że nie można mieć dzieci w pewnym wieku. Niemożliwe jest, żeby Boże Słowo zawiodło. To jest niemożliwe. Dlatego trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, tak? Żebyśmy mieli my mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Tej nadziei, mocnej nadziei, uchwycił się Abraham i wbrew nadziei mógł uwierzyć nadziei. I również my trzymamy się jako kotwicy duszy pewnej i niezruszonej, sięgającej aż poza zasłonę świątyni, którą rozdarł Jezus. A dlaczego jest niezruszona? Bo jakby czytać w 4 rozdziale listu Hebrajczyków 16 werset, który mówi o tym, co było za zasłoną. Za zasłoną była Arka Boża, nad którą była pokrywa, która oznaczała tron Boży. Czyli była Boża obecność, Boże panowanie, Boży tron. I ten 16 werset 4 rozdziału listu Hebrajczyków mówi tak. Zbliżamy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc stosownej Boże. Więc ta kotwica, która jest tak pewna i tak niezruszona, a która sięga po zasłonę, sięga do tronu łaski, gdzie łaska to nie jest kwestia gdybania, że Bóg ci może da, a może ci nie da, ale gdzie łaska jest gwarantowana, gdzie łaska jest murowana, bez cienia wątpliwości, że dla ciebie jest łaska. Dla ciebie i dla mnie, że jest łaska. To jest pewność. Nie podlegająca żadnej dyskusji. Nie ma nic bardziej pewnego we wszechświecie niż to. Niż Boże Słowo. Niż prawa natury i tak dalej. Ponadto, także my zbliżamy się poza zasłonę, gdzie wkroczył Jezus, dlatego mamy przystęp tak śmiały i odważny do tronu łaski. Gdzie z Chrystusa płynie łaska za łaską, łaska za łaską, tak? Dobry jest Bóg, a Jego łaska trwa na wieki. Że to jest to wyznanie, które pojął w całej rozciągłości Dawid i później właśnie tego wszystkich chciał uczyć i uczył. Ale też tak trochę symbolicznie powiem, że ta zasłona, ta nadzieja, która jest przez wiarę, sięga też poza inne zasłony, poza zasłonę śmierci, która oznacza koniec tak dla większości ludzi. Poza zasłonę tego, co niewidzialne. Że tak naprawdę to, co mówi definicja wiary z 11 rozdziału listu Hebrajczyków, że wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co nie widziałem. Pewnością tego, czego się spodziewamy, ale czego nie widzimy. Nie widzimy. Ale się tego spodziewamy, tak? To jest pewność, że chociaż tego nie widzę, to jest. Tak samo jak z niewidzialnej sfery powstał widzialny świat przez słowo Boga. Dlatego też właśnie dlatego uznano, czytając 22 werset 4 rozdziału listu do Rzymian, właśnie dlatego uznano Abrahamowi to za sprawiedliwość. Bo co zrobił Abraham? W swoich sądach na temat Boga oddał Bogu chwałę i oddał Bogu sprawiedliwość. Boże, Ty nie możesz zawieść. Jeśli bym powiedział, że Ty cofnąłeś słowo, to byłbym niesprawiedliwy. Niesprawiedliwie bym Cię osądził, Boże. Ale on tego nie zrobił. On wbrew wszystkiemu i wszystkim, cokolwiek mógł zobaczyć, czegokolwiek mógł dotknąć, mając tylko obietnicę i aż obietnicę, powiedział, Boże, jesteś sprawiedliwy, bo nie cofasz swojego zdania. Jesteś doskonały. Jeśli powiedziałeś swoje słowo, ono musi się wypełnić. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. I dlatego zostało mu to uznane za sprawiedliwość, bo Abraham uznał sprawiedliwość Boga. Że Bóg jest sprawiedliwym Bogiem, prawym. Dlatego Jego słowo jest niezmienne i nie do wycofania. Nie czytamy przy tym, że uznano Mu tylko ze względu na Niego. Stało się to również ze względu na nas. Nam ma to być uznane wierzącym w Tego, który zbudził z martwych Jezusa naszego Pana. Tak więc to, co wydarzyło się Abrahamowi, jest to ze względu na nas. To znaczy się, kochani, że dobrze to wiemy, myślę, że my też jesteśmy poddawani próbom. I że to, co przechodził Abraham i my przechodziliśmy, przechodzimy i przechodzić będziemy. My też możemy znaleźć się w sytuacji wbrew nadziei. Kiedy znajdziemy się w beznadziejnej sytuacji. Abyśmy mogli się uchwycić tej nadziei, która nigdy nie umiera. Według powiedzenia, że ludzkiego, że nadzieja umiera ostatnia, że ta ludzka nadzieja przychodzi kres na ludzką nadzieję, że ona umiera. Ale jest Boża nadzieja w Chrystusie, która nie umiera nigdy, bo jest wieczna, tak? I że my również możemy się nie cofnąć w wierze, pomimo tego, co widzimy. Że w naszym życiu też mogą być sytuacje, które mogą pozbawiać nas wiary, tak? Ten list do Hebrajczyków był pisany właśnie do takich bohaterów wiary, którzy przeszli wiele, a jednak w pewnym momencie coś zaczęło się dziać złego z ich wiarą. Zaczęli się cofać. Dlatego parę wersetów jakby czytając, kiedy ten list mówi do nich tak, 3 rozdział, 12 werset. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłby od żywego Boga. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Jeśli się nie cofniemy, tak? W 6 rozdziale, 11-12 werset mówi tak. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei, tak? Tu nie ma opcji jakiejś zawodności nadziei. Każdy z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Czy to, co mówi w 10 rozdziale w końcu, od 35 wersetu do 39. Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. To znaczy się, że przychodzą i będą przychodzić do życia wierzących ludzi trudne momenty, tak? Okresy próby jakieś. Kiedy Jezus powiedział, czy znajdę wiarę na ziemi, postawił to pytanie, które może budzić pewien niepokój. Bo czy znajdę wiarę na ziemi? Wiemy, że znajdzie, ale to znaczy się, że wcale nie musi być łatwo o tą wiarę. Jezus powiedział te słowa w kontekście tego, że kiedy wierzący dniem i nocą wołają, żeby Bóg wziął ich w obronę, tak? Czyli Jezus odniósł się do jakiegoś okresu, najprawdopodobniej wielkiego ucisku, albo jakiegokolwiek innego ciemnego okresu w życiu ludzi, kiedy ludzie wołają do Boga dniem i nocą, a Bóg zdaje się nic nie robić dla nich. Milczeć. Tak dzisiaj czytaliśmy w tym psalmie, tak? Że na początku, który czytałem, że psalmista mówi, Boże, jak długo jeszcze będziesz karmić nas chlebem płaczu? Jak długo? Kiedy w końcu się ujmiesz za nami? Kiedy przestaniesz się gniewać, tak? Psalmista też przeżywał rozterkę. Jak długo jeszcze mam wytrzymać? Wydaje mi się, że już dłużej nie wytrzymam tego, nie zniosę więcej. Jezus mówi, że właśnie w tym okresie, kiedy wierzący wołają dniem i nocą, żeby Bóg ujął się za nimi, wtedy Jezus zadaje to pytanie, czy znajdę wiarę na ziemi, gdy przyjdę. To znaczy się, że nasza wiara i wiara wielu będzie poddana próbie i wiara wielu cofnie się, ustanie, tak? Bo modliłeś się o coś gorliwie do Boga, a Bóg ci nie dał. I wycofałeś się w wierze. Modlimy się o jakieś czasami sprawy i nie widzimy ich wypełnienia. Z jednej strony żyjemy dzisiaj w erze Nowego Testamentu, gdzie wszystko mamy w Chrystusie. Zdrowie, wszystko i wielu usługujących nas zachęca do tego, żeby brać wiarą wszystko, co mamy w Chrystusie. I na przykład o zdrowie, tak? Modli się o zdrowie, a zdrowia nie ma. A zdrowie nie przychodzi. Abraham nie wyznawał w wierze, kiedy nie mieli dzieci. O, tu mały Józiu lata, tu mały Jakub lata, tu mała Kaśka jakaś, Zośka, czy Felicja jakaś lata, tak? A ludzie patrzą, przecież dzieci nie mają. Sfiksował chyba już z tego wszystkiego, tak? Tak samo mówić, że jesteś zdrowy, kiedy jesteś chory. Ale tak naprawdę wiemy, że nim obietnica jest pewna. Więc jeśli nawet tego dzisiaj czegoś nie mam, to wiem, że to dla mnie jest to gwarantowane, tak? Choćby i umarł, żyć będzie. Więc choćby nawet umarł, wiem, że moim będzie zdrowie. Przychodzą takie momenty do naszego życia, kiedy naprawdę nam nie zostaje nic, tylko Słowo Boga. Bo wszystko ci się wali w życiu. Być może nawet wszystko. Tak jak mówiłeś, Artur. Praca, nie masz pracy, tak? Za chwilę cię zwalniają, tak? Ale oddajesz już teraz chwałę Bogu. Przez wiarę. Bo wiesz, że Bóg nie zawodzi. Ty, Adam, mówisz pełen ufności, dobre rzeczy, które wydarzą się w życiu mamy, chociaż jeszcze nie masz tak naprawdę. A skąd wiesz, tak? Zawsze można powiedzieć, a skąd ty to wiesz? Wiecie dobrze, że Sylwia jest chora, tak? Że my to przechodzimy. Więc w pewien sposób wszystkich to się nas tyczy, bo wy wszyscy jesteście tego świadkami. Ja nigdy w życiu tak nie krzyczałem do Boga, że Bóg jest dobry, i to nie był okrzyk desperacji, ale głębokiej wiary i pewności, że Bóg jest dobry, kiedy Sylwia była na OIOM-ie, a lekarze mówili, że czas się z nią żegnać. Ale powiem wam, że czasami jest trudniej nie w okresie, kiedy tak wszystko cię jakby dopina do ziemi, tylko wtedy, kiedy jakby się już nic nie dzieje. Lata mijają, nawet poroczną zapowiedź dostaliśmy o uzdrowieniu dla Sylwii, a uzdrowienia nie ma. A jak już było dobrze i Sylwia wręcz złożyła wam świadectwo, że jest uzdrowiona, okazało się, że nie jest uzdrowiona. Teraz się okazuje, że jest jeszcze wręcz gorzej. Że skutki chemii, także operacje, cieść nadgarstka, jakieś dwie operacje, w ogóle ze cztery operacje już się co najmniej czekają. Czyli za nas lepiej, jest jeszcze gorzej, tak? A w dodatku ma taką, zaprzyjaźniła się z taką siostrą, jedną z pastorowych, która ma chorobę z tego samego rodzaju. Inną, ale z tej samej rodziny. I która walczy o życie. Jakiś tam toczeń dopadł ją i ją niszczy, tak? I dziewczyna cierpi, strasznie cierpi w szpitalu i walczy o życie, a lekarze nie wiedzą, co zrobić, bo czegokolwiek się nie dotknie, to wszystko jest zniszczone w organizmie. A ona jest pełna wiary, ta dziewczyna, Fiolka. Pełna wiary jest, nie? I oddaje Bogu chwałę, nie? Pomimo strasznego cierpienia codziennie sobie na to patrzy i w depresji jest. Ale pomimo to, ja, słuchajcie, ani na jotę, mogę to śmiało powiedzieć, nie wątpię co do Bożej obietnicy. Chociaż mijają lata, jakby się nic nie dzieje i ktoś mógłby sobie naigrywać nas, no to gdzie jest ten Twój Bóg? Mówisz, że uzdrawia? No to pokaż to, gdzie jest to uzdrowienie. Nie ma. Co Ty mi Ty mówisz, że Bóg uzdrawia? To czemu, to lecz się lekarzu sam, to dlaczego Twojej rodzinie nie ma uzdrowienia, tak? Ale ja się już tego nauczyłem i chcę się tego uczyć, że nie chcę polegać na tym, co widzą moje oczy. Cokolwiek by nie widziały, ja chcę patrzeć tylko w Słowo Boże. I widzieć to, co Słowo Boże mówi. To samo mam na myśli, co Artur dzisiaj zacytował. To są jedne z takich słów, które Bóg głęboko wyrył w moim sercu z Psalmu 34. Będę chwalił Boga w każdych okolicznościach. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Nie tylko kiedy dobrze, bo słuchajcie, łatwo jest naszą wiarę oprzeć na tym, co widzą nasze oczy. Modlisz się, dotykasz ludzi, a ludzie padają pod Twoim dotknięciem, są natychmiast uzdrawiani z wszelkich chorób. Łatwo jest wierzyć wtedy. Łatwo. Robisz, pstrykniesz palcami i wszystko już masz, tak? Ale kiedy pstrykasz palcami raz, drugi, trzeci, nie dzieje się nic? Bardzo często myślę, że wielu nas, wierzących ludzi, wiara opiera się niestety na tym, że oglądamy rzeczy. Że widzimy, że Bóg coś dobrego uczynił w naszym życiu, dlatego wierzymy. Dlatego, że czujemy Boga, dlatego, że widzimy jakieś znaki Jego działalności, dlatego Mu wierzymy. Ale kiedy wydaje się, że Bóg o Tobie zapomniał, wtedy może się okazać, że wielu ludzi się cofa w wierze, tak? Zaczyna myśleć jak Sara. To nie dla mnie. Widocznie Bóg mi odmówił czegoś. Ma krzyż inny dla mnie, tak? I takie tam inne zaczynamy sobie uskuteczniać rozumowanie. Ale dzisiaj myślę, że jest taki dobry czas, że my potrzebujemy, mając świadomość tego, że jak Abraham to przechodził, tak samo i my też będziemy takie rzeczy przechodzić. Dlatego potrzebujemy wzmacniać się w wierze, żeby oddawać Bogu chwałę. Im bardziej patrzymy na wielkość Boga, widzimy, jaki On jest, że jest niezmienny, tym bardziej zaczynamy Go uwielbiać i nasza wiara rośnie, tak? A ponieważ wszyscy będziemy przechodzić próby, przechodzimy je i przechodzić nadal będziemy, każdy z nas indywidualnie i też jako Kościół, kiedy będziemy stawać wobec rzeczy, że Boże Słowo mówi to, a my tego nie widzimy, i że wydaje się, że czas mija, że lata mijają i wciąż się coś nie spełnia i zaczynasz doszukiwać się w sobie winy, że coś się nie dzieje przez ciebie, tak? Tak jak Sara, mi odmówiłeś potomstwa. Nie dla mnie obietnica, bo coś tam widocznie jest nie tak ze mną. Ale tak naprawdę często właśnie te okresy najtrudniejsze, tak zwane, ktoś kiedyś powiedział, że najbardziej wierzący ludzie, ludzie z największą wiarą, rodzą się na pustyni. Kiedy są w okresie posuchy. kiedy nic nie mają, kiedy Bóg wydaje się, że do nich nic nie mówi, kiedy nie doświadczają czegoś namacalnego, czego mogliby się dotknąć i mają tylko Słowo, wtedy się rodzi najczystsza wiara. Bo nie jest oparta na czymś, co jest widoczne, ale sięga w to, co jest niewidzialne. W to, co jest niewidoczne. Dlatego my też, tak jak Dawid, był w stanie powziąć to postanowienie. Ja będę uwielbiał Pana w każdych okolicznościach. I nic mniej nie uwielbiał Boga wtedy, kiedy był królem, ani wtedy, kiedy odnosił triumfy, pokonując Goliata. Wszystkie dziewczyny śpiewały, że jaki to on cudowny chłopak nie jest, tak? Ale nic mniej, a nawet jeszcze bardziej uwielbia Boga wtedy, kiedy musiał się po tych jaskiniach chować i na pustyni być w poniewierce, udawać głupka i tak dalej, i tak dalej. I był w pogardzie. Nic mniej nie uwielbiał wtedy Boga. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. To jest też postanowienie, to jest decyzja serca i ona też należy do nas. A Bóg będzie nas prowadzić przez różne rzeczy. Być może przyjdą do Ciebie, jeśli jeszcze nie przyszły takie rzeczy, kiedy naprawdę Ci nic innego nie zostanie, jak tylko Słowo Boże. Nic innego. Wszystko inne będzie się sypać. Nie będziemy się niczego innego do uchwycenia, jak tylko to. I dopóki w pewien sposób nie zrozumiemy, że my nie musimy się chwytać niczego innego, bo to nam wystarczy. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, która jest w obietnicy Bożej, to wtedy się zaczynamy tak naprawdę doskonalić w wierze, która jest niezłomna, której nic nie jest w stanie zniszczyć, bo jej źródło jest z nieba. Nie z nas samych, żeśmy sami pobudzili w sobie jakąś wiarę, jak wielu ludzi buduje taką pewność siebie przez to, że sobie coś z czymś radzą i dlatego są pewni siebie. To jest taka ludzka, zdrowa wiara, tak, w siebie. Uczysz dziecko tego, żeby nauczyło się radzić sobie z różnymi rzeczami, a uzyska taką pewność siebie. To jest dobra rzecz, tak, dla dzieci, ale jest coś więcej niż to. Ponieważ są rzeczy w naszym życiu, gdzie pewność ludzka nie wystarcza. I musimy się całkowicie oprzeć tylko na pewności, którą mamy w Bogu. I tylko w Nim. Dlatego też pomódlmy się chwilę. Zwróćmy się do Tego, który dzisiaj chce, żebyśmy wzmocniali naszą wiarę. Panie, ja Ci dziękuję za każde doświadczenie według Twojego Słowa, że za najwyższą radość mamy poczytywać sobie wszystko to, co wystawia naszą wiarę na próbę. Dlatego, że to rodzi wytrwałość, która staje się w nas dziełem doskonałym. Dziękuję Ci, że Ty jesteś ten, który oczyszczasz naszą wiarę według tego, co powiedział Piotr, że nawet złoto próbuje się w ogniu, aby je oczyścić. Tak i Ty naszą wiarę, która jest o wiele cenniejsza niż jakiekolwiek złoto na ziemi, oczyszczasz, aby okazała się być piękną, pełną chwały, Tobie miłą, która będzie oddawać Ci zawsze chwałę. Dziękuję Ci za to, że Ty prowadzisz nas przez te tygle doświadczeń różnych, które w mniejszym czy większym stopniu kształtują naszą wiarę. Dziękuję Ci, że kiedy stoimy przed wyborem albo cofnąć się w wierze, albo pójść w zaparte i dalej wierzyć pomimo wszystko. Chcemy dzisiaj wierzyć Tobie pomimo wszystko. Pomimo wszystko. Że też w naszym życiu chcemy wywyższać Twoją obietnicę ponad wszystko inne. Na niczym bardziej nie chcemy polegać, niczemu bardziej ufać, jak właśnie Twojej obietnicy i Twojemu Słowu, naszemu przeznaczeniu, naszej tożsamości w Chrystusie Jezusie. I dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami i kiedy my trwamy przy Tobie, Ty też trwasz przy nas. Kiedy my przybliżamy się do Ciebie, to Ty przybliżasz się do nas. I dziękuję Ci za te rzeczy, które są przed nami. Być może wiele z nich to są trudne rzeczy, które będą nadgryzać naszą wiarę, będą próbować nadgryzać naszą wiarę niczym taki robak. To my, Panie, chcemy wyjść zwycięsko z tego i potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojej pomocy w tym. I zawsze chcemy Ci oddać chwałę. I oddajemy Ci chwałę. Oddaję Ci chwałę za wszystko, co nas spotyka. Co jest dla nas piękne i to, co jest dla nas też trudne. Dziękuję Ci, że wszystkim możemy budować naszą wiarę. We wszystkim możemy doświadczać naszej wiary. I dziękować Tobie za wszystko, co pokazuje nam stan rzeczywisty naszej wiary. I kiedy czasami widzimy, że jest nas więcej tak naprawdę niewiary jak wiary, kiedy Ty obnażasz naszą niewiarę w nas, to robisz to po to, żeby z tego miejsca wyłaniła się nasza wiara. Żebyśmy uchwycili się tej nadziei niezawodnej, która jest w Tobie i podnieśli się z wiarą, bo jesteś tym, który nas podnosisz. Dlatego dziękuję Ci, że Ty prowadzisz nas i że w Tobie możemy być pewni naszego zwycięstwa, kiedy się Ciebie trzymamy. Bo kiedy się cofamy, nie znajdziemy upodobania w Tobie. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, ale z tych, którzy wierzą. Chcemy w tej wierze wytrwać do końca. I chcemy ją jeszcze wzmocnić, aby była jeszcze większa. Dzięki Ci za to wszystko, co jest przed nami, dlatego, że nasza wiara będzie piękna, kiedy staniemy przed Tobą w końcu. Przed Twoim tronem. Halleluja. Ty bądź wywyższony. Tobie należy się chwała. Zawsze, zawsze, zawsze. Żyjemy po to, żeby udowodnić, że Ty jesteś ważniejszy niż nasze życie. Dlatego żyjemy po to, żeby oddawać Ci chwałę i uwielbić Ciebie, uwielbić Twoje imię naszym życiem. Amen.